Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchasz Sztuki e-commerce, czyli podcastu o tym, jak rozwijać i optymalizować sprzedaż elektroniczną. Ja nazywam się Marek Kich, kłaniam się nisko i dziękuję, że dołączyłeś do grona moich słuchaczy. W tym, czyli w 62. odcinku, poruszam temat transformacji cyfrowej w kontekście sprzedaży elektronicznej i zmian, które zachodzą w obszarze logistyki i magazynu. Ten odcinek będzie trochę inny niż większość, które mogłeś posłuchać. Po pierwsze, dlatego, że gości jest dwóch, no a zazwyczaj jest jeden. Po drugie, dlatego, że jednym z tych gości jestem ja, a odcinek jest zapisem webinaru, na który zaprosił mnie Kuba Czyszkowski z Sente. Drugim gościem z kolei jest Krzysztof Wieczorek i razem omawiamy to, co zmienia się w firmie, która jest w procesie transformacji cyfrowej na styku sprzedaży elektronicznej i procesów magazynowych. Obydwaj dżentelmeni są, można powiedzieć, stałymi bywalcami sztuki e-commerce, a poza tym Kuba zaczyna naszą rozmowę od krótkiego przedstawienia, więc jeżeli jeszcze nie znasz naszego trio, to za chwilę je poznasz. No a mi nie zostaje nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
Dzień dobry Państwu. Z tej strony Jakub Czyszkowski z firmy Sente. Witam na dzisiejszym webinarze. Niestety dopadły nas trochę problemy techniczne i cały czas czekamy na połączenie się jednego z dzisiejszych panelistów. Natomiast no, myślę, że się cieszymy, że jeden z nami jest i będziemy mogli działać. Więc ja myślę, że zaczniemy. Natomiast jak tylko Krzysztof Wieczorek uzyska połączenie z internetem, to do nas dołączy i weźmie udział w naszej dyskusji. Więc od początku. Ja nazywam się Jakub Czyszkowski, reprezentuję firmę Sente i mam przyjemność, zaszczyt poprowadzić to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze webinarium dotyczące transformacji w sprzedaży i magazynie w firmach B2B. Nasze spotkanie dzisiejsze to pokłosie przygotowanego pod koniec zeszłego roku przewodnika, jak przeprowadzić cyfrową transformację w firmie handlowej, w którym to zebraliśmy artykuły 10 ekspertów z różnych wymiarów funkcjonowania biznesu. Zarówno od zagadnień miękkich, takich jak zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołami, jak również po obszary twarde typu procedury, procesy, narzędzia IT związane z cyfrową transformacją. Dzisiaj mam przyjemność, mam nadzieję niebawem, dwóch gości, że weźmie udział. Chociaż już widzę, że Krzysztof jest, ale jeszcze nie włączył swojego ekranu. Więc zacznę od przedstawienia Marka. Na pewno wielu z Państwa Marek jest znany, szef Satisfly, od kilkunastu lat zajmujący się budowaniem rozwiązań sprzedaży internetowej, zarówno dla rozwiązań B2B, jak i B2C. Dlatego Marek ma tą jakby niecodzienną zdolność, możliwość poznawania zarówno rozwiązań skierowanych dla rynków konsumenckich, jak i dla rynków biznesowych. Mam na myśli oczywiście rozwiązania związane ze sprzedażą elektroniczną produktów w cyfrowych kanałach sprzedaży. Myślę, że wiele z Państwa zna Marka z prowadzenia podcastu, chyba najpopularniejszego i największego podcastu w Polsce dotyczącego rynku e-commerce i sprzedaży w sieci. Marku, witam.
Cześć Kuba, dzień dobry Państwu. No, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Mam nadzieję, że utrzymam poprzeczkę tak wysoko, jak mi ją zawiesiłeś i nie będę gdzieś tam szorował pod spodem.
Nie mam co do tego wątpliwości. I cieszę się bardzo, że mimo problemów technicznych dołączył do nas Krzysiek. Cześć Krzysiu.
Cześć.
Krzysztof jest project managerem w firmie Astra S.A. Konsultant procesów intralogistycznych z kilkunastoletnim doświadczeniem. My spotkaliśmy się z Krzysztofem już kilkanaście lat temu, kiedy prowadził procesy, organizację procesów logistycznych dla sieci z punktów obsługi punktów sprzedaży. Ma też doświadczenie bardzo bogate w organizacji procesów logistycznych dla firm FMCG, dla e-commerce'ów, zarówno małych, jak i średnich, a obecnie, jak powiedziałem na wstępie, pełni rolę funkcji project managera w Astrze, która to jest dystrybutorem dosyć dużym artykułów biurowych szkolnych. Cześć Krzysztofie jeszcze raz. Nasze dzisiejsze spotkanie zorganizowaliśmy pod hasłem transformacja magazynu i sprzedaży w B2B. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dość nieoczywiste zestawienie, no bo mówimy o dwóch odrębnych obszarach realizujących różne zupełnie procesy. Często te obszary są w firmie, mają swoich osobnych dyrektorów, swoje osobne piony, które się zajmują organizacją. Mają bardzo różną specyfikę wyzwań i zagadnień, którymi się zajmują. I muszę się zastanowić, to dlaczego zatem na jednym webinarze łączymy te dwie kwestie? Ano dlatego, że motywem przewodnim naszego poradnika jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa jako całości. Sprzedaż i logistyka to rzeczywiście w rzeczywistości takie bardzo mocno powiązane ze sobą obszary. Brak zrozumienia wyzwań w jednym obszarze przez ten drugi bardzo często generuje niedomówienia, przecięcia się organizacji, wręcz konflikty wewnątrz firmy. No i w rezultacie niepowodzenie niejednego procesu zmian. Jak zmiany w procesach magazynowych wpływają na sprzedaż? W jaki sposób uruchomienie nowego kanału sprzedaży zmienia to, jak działa magazyn? Jak zmiany w obu tych obszarach wzajemnie na siebie wpływają, pomagają, ale też przeszkadzają? O tym właśnie dzisiaj będę chciał porozmawiać z moimi szanownymi gośćmi. Marku, zacznijmy od sprzedaży. W obszarze sprzedaży cyfrową transformację kojarzymy zwykle jako zmiana sposobu obsługi klienta. Czyli taka zmiana z obsługi ręcznej albo przez telefon, obsługi przez handlowców, gdzie rozmawiamy o pojedynczych transakcjach, o warunkach zawarcia pojedynczej transakcji. Zmiana tego sposobu działania na działanie realizowane przez systemy cyfrowe. Wyobraźmy sobie firmę. Mamy postanowione, że taką firmę dystrybucyjną wielkości kilkunastu, kilkudziesięciu milionów obrotu rocznie, czyli już taką średniej wielkości przedsiębiorstwo, które pewnie zatrudnia w swoim biurze jakby do obsługi procesów kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Mamy postanowione, że chcemy tą sprzedaż zmieniać. Uruchamiamy sprzedaż internetową w naszej dystrybucji i chcemy, aby to było nie 10% sprzedaży tej cyfrowej, a powiedzmy 40%. Od czego powinniśmy zacząć? Jakie będą nasze pierwsze działania szykujące naszą organizację, wprowadzające w ten temat?
No tutaj trzeba spojrzeć na tą sprawę tak naprawdę na dwóch płaszczyznach. To znaczy zmienić się musi z jednej strony organizacja, a z drugiej strony muszą być zadowoleni klienci. To znaczy jeżeli my nie zmienimy organizacji, to no, ci klienci prawdopodobnie nie będą zadowoleni. Jeżeli klienci nie będą zadowoleni, jeszcze przy okazji z innych powodów, no to też ta organizacja nie będzie mogła z tego korzystać w postaci zwiększonych zamówień. I teraz po kolei, no to jeżeli chodzi o stronę takiego klienta, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że to też jest częsty problem firm, że tak naprawdę ten klient już oczekuje tego tej platformy B2B, to znaczy ci klienci się coraz bardziej usamodzielniają, coraz bardziej szukają w internecie rozwiązań i no też no nie wypadałoby na jakimkolwiek webinarze nie powiedzieć o pandemii, no pandemia też te wszystkie procesy przyspieszyła. I naprawdę mało już jest teraz osób, które nie są jakoś tam specjalnie przekonane, że w internecie zakupy są fajne, wygodne, takie w miarę bezszwowe. No i mając po drugiej stronie konieczność kontaktu z handlowcem, wymiany maili, i takiego no, zawracania sobie, mówiąc brzydko, gitary wzajemnie, no to wydaje się, że ten pierwszy sposób jest dużo bardziej wygodny, korzystny. Natomiast co musi zrobić organizacja, żeby ten klient był zadowolony, poza tym, że musi do niej dojść, że on tej platformy potrzebuje, no to jeszcze tego klienta trzeba w jakiś sposób zadowolić. To znaczy my musimy odrobić tą pracę domową z zakresu poznawania potrzeb tego klienta. I to taką naprawdę mam na myśli takie poznawanie, a nie, że nam się wydaje, że klienci u nas kupują, bo coś tam. No i to jest też drugi powód, dla którego organizacje mają problemy z tą transformacją, no bo wydaje im się, że na przykład klient kupuje, bo ma fajne warunki cenowe, albo w ogóle jest w relacji z firmą, bo tam, nie wiem, jest fajny handlowiec. A może się okazać, że klient kupuje z zupełnie innego powodu. To może być na przykład dostępność asortymentu. To mogą być dodatkowe rozwiązania, które temu klientowi ułatwiają pracę. To mogą być jakieś narzędzia, które powodują, że on traktuje ten system trochę bardziej jako takie narzędzie swojej pracy, a nie tylko taki panel do robienia zakupów. No jest kwestia tej samoobsługi, która też zdejmuje z klienta na przykład konieczność kontaktu. Więc to, co musi się wydarzyć na tej płaszczyźnie klienta, to poznanie jego potrzeb, takie prawdziwe, to znaczy zadanie sobie pytania, co ten klient robi na co dzień, w jaki sposób on pracuje, jak wyglądają jego obowiązki i gdzie my możemy się wbić z naszym rozwiązaniem, czyli już nie mówimy o takim sklepie internetowym, który ma punkt styku z klientem tylko na poziomie zamówienia, ale też na poziomie jego całego dnia pracy. To znaczy, gdzie my się możemy wbić z naszym rozwiązaniem, żeby mu ułatwić życie, żeby go bardziej lojalizować. No, platformy B2B projektuje się też często z taką myślą, że one mają być praktycznie cały czas otwarte w oknie klienta. I teraz jeżeli my szukamy tylko punktu styku na poziomie koszyka zakupowego, no to tej motywacji nie ma. No i zaczyna się robić problem, bo konkurencja po prostu to zrobi. To jest pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest organizacja. No tutaj, Kuba, ty byś pewnie w tym temacie brylował najbardziej, natomiast no żeby rzeczywiście te 40% sobie zrobić tych zamówień, no to trzeba tym klientom w ogóle umożliwić składanie tak dużego wolumenu zamówień, a żeby to było możliwe, no to przede wszystkim ta organizacja musi się w pełni scyfryzować też na tych narzędziach back-office'owych. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sytuację, w której klient ma gorsze warunki w internecie, a lepsze u handlowca, no to nie ma absolutnie żadnej siły, żebyśmy osiągnęli tak wysoki pułap, no chociażby z tego prostego powodu, że klient zwyczajnie zadzwoni do tego handlowca, bo on ma tam po prostu lepsze warunki. Jeżeli nie będziemy w stanie obsłużyć tych zamówień, które spływają do panelu, bo na przykład integracja będzie nawalała, będzie niekompletna albo no, połowę rzeczy trzeba będzie robić ręcznie, no to też nie ułatwimy sobie w ten sposób życia, no zakopiemy się gdzieś tam na poziomie obsługi logistycznej czy w ogóle obsługi zamówień. Więc w ogóle jak zaczyna się pracować nad e-commerce'em w firmie B2B, to zaczyna się tak naprawdę od organizacji, czyli jej potencjału w danej chwili, weryfikacja czy narzędzia się są w stanie gdzieś tam udźwignąć cały ten proces wdrożenia, ustalenie tego jednego źródła prawdy, czyli tego miejsca, gdzie są przechowywane główne dane i które miejsce odpowiada za to, że te dane są aktualne, kompletne i tak dalej. No tutaj to już ty będziesz pewnie ekspertem. Natomiast no to są takie dwie osie, które muszą pójść jednocześnie. No bo jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli my nie damy temu klientowi takiej prawdziwej motywacji do tego, żeby używał tej platformy B2B, no to on tego nie będzie robił. A biorąc pod uwagę, że proces zakupowy zaczyna się o wiele wyżej, czyli na poziomie researchu, na poziomie gdzieś tam poszukiwania inspiracji, dostępnych rozwiązań, a naszej platformy tam nie będzie, czy będzie niekompletna, no to on po prostu znajdzie naszą konkurencję i tam też prawdopodobnie pójdzie.
Okej. Okay. Wiesz co, z twojej wypowiedzi wynotowałem sobie trzy takie hasła, czyli poznanie potrzeb klienta, tak? Czyli chyba rzeczywiście tak jest czasami, że my wiemy, mamy pewne jakby głęboko zakorzenione w organizacji przekonania dotyczące tego, jakie są tak naprawdę kryteria zakupowe naszych klientów i tak jak no, tutaj zwróciłeś uwagę, też się często z tym spotykam, że jest tkwi takie przekonanie, że cena jest najważniejsza. No bo zresztą tak zwykle handlowcy takie właśnie komunikaty dostają wtedy, kiedy ktoś kupi gdzie indziej, tak? Czemu panu nie tu kupił, no bo tam cena była lepsza. Czyli to poznanie ścieżki klienta, czego tak naprawdę oni oczekują. Fajna też myśl, inspiracja dotycząca jakby obecności przez cały dzień świadomości tego, czy też w tych działaniach operacyjnych, które realizuje klient, ten, który realizuje proces swój zakupu. Tak? Czyli nie jest ważne tyle, co twój proces sprzedaży, tylko proces zakupu i decyzji zakupowych, jakie realizuje ta osoba siedząca po drugiej stronie. No i trzeci punkt, jaki wyzłapałem, to obecność w tej świadomości klienta już od momentu jego researcha i szukania pewnych rozwiązań. Tutaj chyba tu już jesteśmy bardzo blisko pewnym zwyczajom zakupowym i też sposobu kontaktu marek z tego jakby znanego z rynku konsumenckiego, tak? Gdzie też na no wielu firmom jakby zależy, żeby być już od początku w tym swoim komunikacją cyfrową jak najbliżej.
Dokładnie tak. Wiesz, w ogóle no, to też nic takiego odkrywczego, no bo tak naprawdę nawet jeżeli masz, bo w handlu B2B to nie jest tak, że firma handluje z firmą. Tak naprawdę handlują ludzie, którzy są w tej firmie, z ludźmi, którzy są po drugiej stronie i to są te same potrzeby, te same, nie wiem, obiekcje, które się mogą pojawić, no tylko grono zakupowe może być trochę szersze, więc trochę inaczej to wygląda na poziomie person. No i też proces decyzyjny jest troszeczkę inny, bo jest też pewnie trochę dłuższy, mniej spontaniczny, za to bardziej cykliczny, na wyższym wolumenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no to się zaczyna prawdopodobnie zawsze od takiego bardzo prostego scenariusza pod tytułem przychodzi szef do pracownika i mówi, że musimy coś kupić i już, w takiej lub innej formie. To jest pewnie jakieś duże uproszczenie. Natomiast ten proces się uruchamia praktycznie dokładnie w ten sam sposób co B2C. Dlatego no, ten wspólny mianownik w postaci klienta i jego potrzeb jest tutaj bardzo duży.
No tak, ale zakupowiec ma trochę inne potrzeby niż my, kupując rzeczy konsumencko, prawda? No dobra, ale to teraz tak. Krzysiek, jak takie plany związane ze zmianą tego sposobu handlu? Przypomnę, 10%, 5% się sprzedawało przez internet, teraz chcemy powiedzieć, żeby 40% transakcji było realizowane. Dla niektórych firm to jest mega wyzwanie. Mamy oczywiście czempionów, którzy tam robią 80% sprzedaży, 85% w sektorze B2B sprzedaży już w sposób cyfrowy, ale jednak dla większości firm już to przejście między 10 a 40 to jest spory sukces. Jak taka zmiana sposobu handlu może wpłynąć na potrzeby i na wyzwania, te, które się dzieją w magazynach?
Wiesz co, no przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, o czym Marek już mówił, czyli jeżeli front nam obsłuży zwiększoną ilość zamówień, front w postaci naszego panelu B2B, to czy obsłuży nam potem ERP i komunikacja, czyli nasz system handlowy, i czy obsłuży nam to potem system magazynowy? A jeżeli już nawet ilościowo obsłuży, to pytanie jest kolejne, czy procesy, które mamy oprogramowane w dotychczasowym kształcie firmy, na pewno są dobre i będą spójne z tym, co będziemy robić po tej zmianie, po tym, jak nam nagle wzrośnie do 40-50% ilość transakcji B2B. A dlaczego to jest ważne? Nie wiem, jak wyglądają dane statystyczne, nigdzie ich nie znalazłem, natomiast z mojego doświadczenia w firmach, w których pracowałem i z którymi pracowałem, po uruchomieniu sprzedaży B2B takiej e-commerce'owej znacząco zmienia się struktura zamówień. To znaczy tak, rośnie jednostkowa ilość zamówień, jednocześnie rośnie ilość pojedynczych SKU w takich zamówieniach, ale spada wartość takich zamówień. Co więcej, w takich zamówieniach bardzo często znajdują się produkty, które handlowcy nie sprzedają, czyli nie wiem, firma ma w ofercie 5-6 tysięcy SKU, handlowcy sprzedają tylko to, co szybko rotuje albo co klienci sami pytają. Jak ktoś pracował kiedyś na handheldzie, to wie, że przewinięcie się przez katalog 3-4 tysięcy SKU nie jest w ogóle możliwe, więc się bazuje tylko na tym, o co klient pyta albo co się pamięta, że trzeba sprzedać. A w ofercie mamy produktów kilka tysięcy i uruchomienie portalu B2B jednocześnie odkrywa wielu klientom, że takie produkty istnieją i że my jako sprzedający mamy je w ofercie. No i potem powstaje problem, bo te produkty trzeba znaleźć. Jeżeli na dzisiaj sprzedajemy B2B i mamy normalnie przez handlowca, mamy duże zamówienie, mamy całe palety towaru, to wydawanie tego z magazynu jest proste i łatwe. Jeżeli zamówienia B2B wpadają już przez portal i są rozdrobnione, to zupełnie inaczej w magazynie się takie zamówienia zbiera. Zupełnie inne funkcje powinien mieć WMS, żeby takie zamówienia móc w ogóle realizować. I jeszcze ostatnia rzecz, co już w ogóle wywraca do góry nogami całą komunikację i możliwość sprzedaży, znaczy takiej sprawnej operacji magazynowych, to są w pełni automatyczne połączenia systemów sprzedaży i zakupów po obu stronach, kiedy to system do systemu generuje zamówienia w oparciu o pewne algorytmy i często są to zamówienia na pojedyncze sztuki, w pojedynczych transzach, w pojedynczych orderach i my musimy opracować w ogóle jakikolwiek sposób na konsolidację tego i przygotowanie do wysyłki w sposób sprawny i taki spójny. I to tyle w skrócie.
Krzysztof, okej, czy wspomniałeś o tym, że jakby zmiana tego sposobu obsługi zamówień, obsługi transakcji zamówień w B2B może spowodować no, ich zmianę pewnego charakteru. Powiedz mi, czy my jesteśmy w stanie jakoś się na to przygotować, od czego powinniśmy my na magazynie, mówię, my jako logistyk, szef magazynu intralogistyk, jak słyszymy takie właśnie plany związane z tym przejściem, od czego powinniście, na co powinniśmy zwrócić uwagę, szykując się do tego? Bo powiedziałeś jakby o tym aspekcie, musimy się przyszykować na zmianę charakteru tych zamówień. Czy jest coś jeszcze, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Wiesz co, ze zmianą charakteru zamówień wiąże się zmiana procesów. Same procesy, jak się zmienią, to zmieniają się też wymogi i warunki środowiskowe do ich realizacji. Prosty przykład. Jeżeli na dzisiaj mamy 90% przesyłek paletowych, to ich kompletacja i formowanie w magazynie jest po prostu na palety, zawijamy folią i wyjeżdża. Jeżeli nagle uruchamiamy przesyłki drobnicowe, dalej B2B, ale będzie ich dużo i będą w kartonach, to niestety nie da się tego robić na podłodze i trzeba w magazynie przygotować odpowiednie stacje pakowania i całe procesy na pakowanie, generowanie automatycznych etykiet i wysyłanie i trakowanie tego później. To jest taki najbardziej banalny i prosty przykład, ale rzeczy może z tym związanych może być mnóstwo, bo taka zmiana będzie generowała bardzo dużo barier, takich linii oporu wewnętrznych, i o tym by można było rozmawiać godzinami, co może stać na przeszkodzie, żeby taką zmianę wdrożyć, a nawet po jej wdrożeniu, żeby ona przyniosła spodziewane efekty.
Mm-hmm. No, zmiana zawsze jest zawsze problematyczna, tym bardziej jeżeli taka zmiana, która dotyczy zmian organizacji pracy ludzi w naszej organizacji. Marek, Krzysztof powiedział, z jakimi wyzwaniami można się, to są rozumiem dwa pierwsze przykłady z brzegu, tak? Czyli te dotyczące zmiany charakteru oraz konieczności dotarcia do SKU, których w ogóle bardzo rzadko używamy, tak? Czyli jakby to złożenie skomplikowanie złożoności operacji magazynowych może nam bardzo szybko istotnie wzrosnąć. Z jakimi wyzwaniami my z kolei podczas takiego wdrożenia czy uruchamiania tego przejścia możemy się spotkać po stronie sprzedaży? No bo wydaje się, że przynajmniej tak jak tutaj wynika z Krzyśka relacji, tych argumentów, na pewno w organizacji pracy magazynierów będą tam się zaczęły dziać po prostu nowe rzeczy, nowe procesy, nowe czynności konieczne do wdrożenia, do uruchomienia. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to mi się nasuwa, że będzie taka jedna konkretna grupa, której ta zmiana w sposób istotny zmieni ich sposób funkcjonowania. Jak się do tego można przygotować?
Tak, tutaj znowu właściwie powielę trochę to, co mówił Krzysiek, zmiana zawsze jest trudna i to nawet nie z punktu widzenia samego procesu, chociaż też, ale też z punktu widzenia ludzi, których ta zmiana dotyka. No i to jest taka chyba naturalna ludzka natura, że zmiany nas w jakiś sposób wytrącają z tego komfortu, trochę nam burzą ten porządek naszej codziennej pracy, to się też od razu gdzieś tam wiąże z jakąś niepewnością, i jeżeli ta zmiana jest źle zarządzona na poziomie ludzkim, to też doprowadza do pewnego rodzaju buntu i ja ten bunt też dość często obserwuję. Natomiast jest to o tyle zaskakujące, że tak z mojego punktu widzenia to akurat handlowcy w firmie, która przenosi się do handlu online, są zdecydowanie w tej grupie beneficjentów. To znaczy oczywiście jeżeli ktoś lubi być taką, nazwijmy to, takim przyjmowaczem zamówień i przeklepywaniem tego, co klient mu zleca przez telefon czy mailowo do systemu ERP i zlecanie zamówienia, to dla niego ta zmiana może nie być wcale taka przyjemna, ale z drugiej strony pewnie będzie rzesza handlowców, którzy się ucieszą na myśl o tym, że zamiast dłubać w ERP-ie i tworzyć nowe zamówienia, oni będą mogli swój czas pracy poświęcić na to, żeby pogłębiać relacje z tymi klientami, którzy są najbardziej kluczowi. To znaczy tam zaczyna występować pewnego rodzaju podział, to znaczy klienci, których zamówienia nie są w jakimś tam sensie biznesowym super istotne dla firmy, czy są takie, w których właściwie nic nie trzeba robić, i one po prostu się kompletnie automatyzują i tam praca handlowca nie jest w ogóle potrzebna. I pojawia się też ta druga grupa klientów, którzy
zamawiają dużo, zamawiają indywidualnie i też potrzebują takiej indywidualnej opieki, ale już wtedy handlowiec nie poświęca swoich 8 godzin pracy na to, żeby obsługiwać zamówienia, tylko poświęca 8 godzin pracy na to, żeby z tym klientem porozmawiać, czego mu brakuje po stronie samego systemu, czy w jaki sposób ta firma jeszcze może temu klientowi pomóc. No i zaczynamy już wchodzić na taki model rzeczywiście relacyjny, gdzie tak się o tym mówi, zresztą to hasło tego partnerskiego podejścia, mam wrażenie, że jest wyświechtane, ale rzeczywiście zaczyna się robić takie pomału partnerskie podejście. Ale najczęściej, wracając już do tego, czemu handlowcy są źródłem poru, no, wynika to z tego, że ta zmiana jest źle komunikowana. To znaczy pokazuje się też tą platformę B2B jako takie zastąpienie do tego tradycyjnego modelu sprzedaży, a to nie do końca jest prawda. Po pierwsze dlatego, że nawet jeżeli osiągniemy te 40%, no to 60% dalej będzie szło w tym kanale tradycyjnym, w związku z czym dalej ci handlowcy, których największym marzeniem jest obsługiwanie zamówień z poziomu maila czy telefonu, oni dalej będą mieli co robić. Natomiast z drugiej strony otwierają się nowe możliwości na to, żeby budować sobie fajną współpracę z klientami kluczowymi, czy takimi, którzy, na których nam zależy, czy takimi, którzy mają po prostu fajne pomysły i fajne spostrzeżenia na temat platformy. Więc mam takie wrażenie, że wszyscy wygrywają, a przegrywa organizacja właściwie tylko w tym momencie, w którym ta zmiana jest zakomunikowana w niewłaściwy sposób, czy próbuje się nawet antagonizować tą sprzedaż tradycyjną do tego kanału elektronicznego. I to też jest pewnego rodzaju błąd, że firma potrafi wprowadzić tą sprzedaż jako taką nazwijmy to naturalną konkurencję dla pracy handlowców. No i no wiadomo, że jeżeli dokładamy nowego gracza, który ma z nami konkurować, no to nic dziwnego, że nas to boli i się tego boimy.
Okej, czyli ciekawe, czyli mówisz, że komunikacja na temat tej zmiany i planowanie na temat zmiany to jest prawdopodobnie taki problem. Ciekawe. Rzeczywiście podzielam jakby tutaj, też mam podobne doświadczenia. Pamiętam historię u jednego z naszych klientów, który firma na poziomie 40 milionów złotych, po tym 60, gdzie sprzedaż do dużych dystrybutorów obsługiwało dwóch handlowców, dwóch sprzedawców, która właśnie rozpoczęła ścieżkę wejścia na tą transformację cyfrową. No, dzisiaj operuje dalej dwoma handlowcami, tylko już realizuje 120 milionów i zamiast obsługiwać 200 klientów, obsługuje 2000 klientów, tak? Także myślę, że ten aspekt, o którym powiedziałeś, żeby właściwie definiować cel tej zmiany, czyli że to nie jest zastąpienie tego, co do tej pory robią handlowcy, że to nie jest jakby zastąpienie ich pracy, ale wręcz odwrotnie, danie im możliwości wreszcie i przestrzeni czasowej do tego, żeby mogli budować te prawdziwe relacje z pewną określoną grupą klientów, tych kluczowych klientów, bo pewnie, nie wiem jak w waszych biznesach, ale no w wielu biznesach się spotykamy z tą zasadą Pareto, że 80% marży, 80% biznesu generuje 20% klientów, natomiast te 80% pozostałe jest nam potrzebne do tego, żeby nasz biznes mógł się rozwijać i żebym mógł jakby no funkcjonować dalej, bo ci klienci się przecież w tym portfelu zmieniają. Więc tych 20 najlepszych klientów dalej właśnie prawdopodobnie będzie obsługiwanych w sposób relacyjny, w sposób indywidualny, z możliwością indywidualnych rabatów i bieżącego kontaktu. Natomiast te pozostałe 80 no może być obsługiwane automatycznie. I tak zdefiniowany cel no na pewno będzie dużo lepiej odbierany przez zespół sprzedażowy, niż cel, słuchajcie, zamienimy was na automaty, tak? Krzysztof, mam nadzieję, że jesteś jeszcze z nami. Co to znaczy, że się transformujemy cyfrowo w obszarze magazynu?
Z magazynem to jest trochę tak, że większość magazynów w taki czy inny sposób gdzieś o te cyfry się opierała, tak? Bo jakby struktura magazynu, informacje o tym, co jest, gdzie jest, nawet jak to było w jakichś archaicznych systemach, to zawsze bazowało na pewnych danych. Natomiast taka transformacja polegająca na wdrożeniu nowych systemów, unowocześnieniu procesów, to wszystko skłania się na to, że wymaga to zmiany sposobu myślenia. Czasami spotykam się z tym, że ludziom wydaje się, że wiedzą lepiej, co jest dobre niż system. jak co robić niż system. Działają wbrew pewnym rozwiązaniom i zaleceniom procesom systemowym, a już kuriozalne jest, jak się wdraża nowe rozwiązania, które są, nie wiem, wytestowane, gdzieś wygrzane i tak dalej, ale na dzień dobry wprowadza się w nich modyfikacje i głównym celem tych modyfikacji jest, żeby system po zmianie działał tak, jak wcześniej to robiliśmy. Nowo wdrażany system. Czyli po prostu kupujemy coś, co jest przetestowane, zatwierdzone, działa u wielu innych i na dzień dobry psujemy to, bo chcemy to zmienić, żeby działało tak, jak do tej pory u nas inne wcześniejsze rozwiązania. Więc przede wszystkim zmiana sposobu myślenia i pewna elastyczność w podejściu, żeby ta cyfrowa transformacja odniosła odpowiednie, przyniosła odpowiednie skutki. Natomiast mówiliśmy jeszcze chwilę o barierach wcześniej i o problemach związanych ze zmianą struktury zamówień i wyleciała mi z głowy jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze dodać. Zmiana struktury zamówień, zwłaszcza zmniejszenie wartości jednostkowego zamówienia B2B, skłania do tego, żeby zacząć liczyć koszty w magazynie per zamówienie, per operacja. Jeżeli się działa do tej pory na grubych cyfrach, jeżeli całe operacje wydań paletowych, transporty całosamochodowe, wszystko się świetnie spinało i wszystko się opłacało i nam po uruchomieniu sprzedaży B2B wolumen sprzedaży delikatnie wzrósł, a rentowność spada, to prawdopodobnie nie złapaliśmy bardzo ważnego obszaru, że wzrosły nam koszty jednostkowe obsługi sztuki, obsługi zamówienia jednego i to wszystko trzeba brać pod uwagę.
Czyli rozumiem, że po prostu koszty magazynu obsługi logistycznej, koszty obsługi procesów magazynowych mogą nam wzrosnąć, albo wręcz trzeba rozumiem przewidywać, że one prawdopodobnie wzrosną.
Tak, per sztuka produktu na pewno tak. To jest prosta zależność. Jeżeli do tej pory sprzedawałeś do hurtowni paletę z towarem i wydawałeś całą paletę, to koszt kompletacji załadunku i dostawy tej palety był X. Jeżeli teraz tą samą paletę sprzedajesz do 3-4 klientów B2B w transzach i wysłasz ją kurierem i trzeba to pojedynczo spakować i wysłać, to koszt obsługi logistycznej takiego samego wolumenu produktów będzie, załóżmy, 5 albo 6 razy X.
Wiesz co, masz rację, nawet sam przypominam sobie teraz taką sytuację. Pamiętam kiedyś dwóch naszych klientów, których obsługujemy. Jeden dla drugiego był dostawcą, a drugi klientem. I pamiętam, że jak powiedzmy dostawca to A firma, klient to firma B. Jak w firmie klienta, czyli w firmie B, zostały wdrożone systemy automatycznego realizacji zakupów automatycznych, czyli to już nie zakupowiec decydował o tym, co się będzie zmieściło w koszyku, który idzie na zamówienie do dostawcy, tylko system informatyczny, dzięki czemu jakby częstotliwość zamówień się nie zmniejszyła, liczba towaru się nie zmniejszyła, tylko stany magazynowe zapasów u klienta się zmniejszyły o 50%, bo podniesiona rotacja. Wtedy na zamówieniu zamiast pięciu asortymentów szło 30 rodzajów asortymentu na jednym zamówieniu. No, to w firmie dostawcy, żeśmy mieli takie pytanie, hej chłopaki, co wdrożyliście w tej firmie B, że do tej pory, jak gdyśmy kompletowali ich zamówienie, to jedna osoba to robiła w ciągu godziny, a od jakiegoś czasu dwie osoby pół dnia kompletują to zamówienie. A wartościowo to było cały czas dokładnie to samo. Więc rzeczywiście jakby te koszty logistyczne no mogą wzrosnąć diametralnie związane z czasem szykowania. Nie generuje to też pewnie problemów związanych z terminami realizacji i kłopotów po tej stronie?
Wiesz co, no oczywiście, że tak. Jeżeli masz w tym samym jednostce czasu do wykonania więcej pojedynczych czynności, to oznacza, że twój magazyn jest dużo bardziej wrażliwy na opóźnienia. Żeby w ogóle to dobrze wdrożyć i te wzrosty obsłużyć, to trzeba wiele procesów przemodelować. I tak jak mówiłem o tym klasycznym przykładzie, przechodzimy z palet na kartony i okazuje się, że nie ma stacji pakowania i nagle tworzymy stoły z palet, żeby móc zapakować karton. Tak samo jest na każdym etapie. Czy jest odpowiedź, czy są w ogóle jakieś wózki do kompletacji? Czy są dobrze ścieżki pod kompletację ustawione w systemie? Czy na stacjach pakowania, jak już powstaną, są odpowiednie narzędzia, żeby magazynier nie biegał za każdym razem i nie szukał kartonu albo taśmy klejącej? Czy w ogóle jest funkcja przypisana do konkretnej osoby, żeby dbała o to, żeby w magazynie było odpowiedniej ilości materiałów eksploatacyjnych, żeby nie było sytuacji, że mamy 40 kartonów do wysyłki, a ostatnia rolka taśmy skończyła się 10 minut temu. To jest cały szereg takich drobnych rzeczy, które się składają na całość, która potem sprawia, że albo magazyn będzie w stanie te 40% zamówień B2B obsłużyć bez potknięć, albo się wywróci po pierwszym tygodniu.
W sensie tych B2B cyfrowych. A powiedz mi, jak z twojego doświadczenia wynika? No bo w intralogistyce mamy pewne techniki, tak, operacyjne związane z organizacją tych procesów. Na przykład w obszarze kompletacji, zbiórki, tak, towarów, no to rzeczywiście jak to była jednopaletowa albo nie wiem, na palecie trzy rodzaje asortymentu, no to żeby skompletować do wydania paletę na zamówieniu, wystarczyło podjechać z tym wózkiem, z paleciakiem pod trzy różne lokacje, no i zapakować, i to były trzy podjazdy, a nie na przykład 33 w różne lokalizacje. Co rozumiem, może co zwykle ma miejsce, jak przechodzimy na kanały cyfrowe handlowe. Jak z twojego doświadczenia, czy takie techniki jak multi-picking, zbiórka strefowa, to istotnie nam ratuje sytuację, czy warto, nie warto?
To jest jakby odpowiedź jest banalnie prosta i oczywista. Jeżeli do tej pory robiłeś, żeby sprzedać towaru za, nie wiem, za 10 tysięcy złotych, magazynier wykonywał 3 przejazdy po magazynie, a w nowej strukturze musi wykonać 30, to trzeba zrobić wszystko, żeby ilość tych przejazdów zmniejszyć albo przejść, jeżeli to mamy magazyn z zbiórką pieszą, ponieważ magazynier, który jeździ albo chodzi, nie zarabia na nas i na swoje utrzymanie. Dopiero sam proces pobierania towaru rzeczywiście daje efekt w postaci możliwości realizowania sprzedaży. Co oznacza, że trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwe aspekty. Czy system wspiera relokację towaru, żeby towary szybko rotujące były jak najbliżej stacji pakowania, czy też stref kompletacji? Czy system wspiera multi-order picking? Bo no klasycznym i chyba najbardziej takim dającym efekty w redukcji kosztów systemem wspierającym, strategią wspierającą jest multi-order picking, czyli dalej robię tylko 3 przejazdy przez cały magazyn, ale podczas tych 3 przejazdów przez cały magazyn jestem w stanie zebrać 30 zamówień, a system mnie prowadzi za rączkę, jak to porozkładać i jak to potem sprawnie wydać do wysyłki. Jakieś przyspieszone procesy replenishmentu, czyli mamy wszystko, co się da na dole, nie trzeba nigdzie jakoś gondolą jeździć, się wspinać po regałach, natomiast jeżeli na dole towaru brakuje, to w trybie pilnym system automatycznie uzupełnia lokalizacje te pickingowe na samym dole, żeby magazynierzy nie musieli czekać, aż wózkowy ściągnie towar do konkretnego zamówienia. To jest no, cały szereg funkcjonalności, o których ty pewnie dużo więcej wiesz niż ja, które realnie wpływają na to, jaki jest koszt obsługi jednej linii na zamówieniu w takim magazynie.
Wiesz, to jest też webinar o tym, jak sprzedaż wpływa na logistykę i jakie wyzwania, bo pod tym kątem chyba głównie w tej chwili rozmawialiśmy. Ja też od ciebie chciałem dodać taki jeden przykład, jak sprzedaż i dobra sprzedaż, organizacja sprzedaży B2C może pomóc, czy też ułatwić pracę logistyki. Nie wiem, jak się spotykać z takimi jakby czy rozwiązaniami. W jaki sposób ta sprzedaż cyfrowa, dobrze może połączona z magazynem, potrafi pomóc w łatwiejszej obsłudze tej logistycznej?
To znaczy, wiesz co, no tu wydaje mi się, że cała lekkość i łatwość obsługi logistycznej już tkwi jednak w tych takich narzędziach backendowych, nie? To znaczy, no może być tak, że nie wiem, w sprzedaży elektronicznej wdrożymy sobie jakieś, nie wiem, minima logistyczne po to, żeby faktycznie jak najmniej pojawiało się takich zamówień bezobsługowych, czy takich, gdzie faktycznie trzeba bardzo dużo naskładać. Natomiast tutaj wydaje się, że główną optymalizację jednak będzie można uzyskać przy wdrożeniu takiego porządnego WMS-a, no i automatyzacji całego procesu, żeby jak najmniej ludzie musieli podejmować takich, nazwijmy to, no, własnych decyzji. O.
To czy ja chcę, tak, czyli mówisz, jakby, czyli jakieś parametry związane z zarządzaniem jakby ofertą handlową, czyli na przykład, jak tu wspomniałeś, minima logistyczne, mi na przykład też przychodzi do głowy, czasami się spotykamy z tym, że można odpowiednio zarządzać ceną związaną z pewnymi produktami po to, aby jeżeli mamy jakieś zamówniki, których na przykład mamy więcej na magazynie albo leżą w lepszych miejscach, spotkaliśmy się z takimi rozwiązaniami, na przykład można czasowo tak zarządzić ceną pewnych produktów w grupach produktowych, no że jak mamy dwa produkty o bardzo podobnych cechach fizycznych, nie wiem, dziurkacz A i dziurkacz B, oba koloru niebieskiego, trochę się różniące modelem, ale dziurkacz B jest bardzo głęboko w magazynie i bardzo się ciężko do niego dostać, no to jesteśmy w stanie na przykład zmniejszyć automatycznie cenę na dziurkacz A po to, żeby po prostu klienci wybierali ten rodzaj asortymentu, który w danym momencie będzie nam po prostu łatwiej obsłużyć logistycznie niż trudniej, tak? Więc no, są też takie, możemy spotkać na rynku tego typu rozwiązania, które w sposób automatyczny zarządzając ofertą czy pewnymi parametrami oferty handlowej, to już jakby nie ma bezpośrednio kontaktu, jakby to nie chodzi o samą platformę B2B, tak? Tylko raczej o cyfrowe zarządzanie ofertą handlową, mając po stronie jakby dobrych danych o tym, gdzie co się znajduje, jakie są, tak jak tu powiedział Krzysiek, koszty logistyczne związane z kompletacją i zbiórką poszczególnych asortymentów, w sposób automatyczny klientom korygować tą ofertę tak, aby ich nakłaniać do zamawiania tego, co po prostu nam będzie łatwiej obsłużyć. To szczególnie w pewnych momentach pikowych, kiedy mamy jakiś wzmożony okres popytu na pewne konkretne produkty, tego typu mechanizmy, no mamy takie doświadczenia, że po prostu mogą odblokować i odetkać magazyn, bo unikamy zlecania mu pracy trudnej i czasochłonnej. Panowie, to omówiliśmy sobie pewne aspekty organizacyjne, związane czy to z organizacją obszaru sprzedaży, czy też wyzwania organizacyjne związane z, w tym obszarze logistycznym, wyzwania związane ze zmianą charakteru realizacji transakcji z ręcznych, realizowanych przez handlowców na automatyczne cyfrowe kanały sprzedaży. No, ale jesteśmy na webinarze organizowanym przez firmę informatyczną, więc nie mogę nie sięgnąć po tematy związane z informatyką. No bo cyfryzacja nam się w sposób nierozerwalny kojarzy z produktami, z pewnymi narzędziami informatycznymi, no których to narzędzi będziemy używać do realizacji swoich procesów biznesowych zamiast ludzi, tak? Zamiast pracy ludzkiej. I tutaj chciałem zapytać o wasze doświadczenia, bo braliście udział w niejednym takim procesie związanym z doborem narzędzi do obsługi tych procesów biznesowych pod kątem zarówno obsługi sprzedaży, jak i obsługi zarządzania magazynem. Jakie według was są ważne kryteria związane z doborem tych narzędzi? Na jakie pytania sobie powinniśmy odpowiedzieć w pierwszej kolejności, żeby no, dokonać dla siebie dobrego wyboru? Jakie mamy modele zakupów? Jakie w ogóle mamy modele potrzeb, jeśli chodzi o narzędzia informatyczne. Marku?
No, myślę, że takie podstawowe pytanie, czy w ogóle podstawowa rzecz, o której warto wiedzieć, to to, że nie ma czegoś takiego jak takie pogrupowanie sobie sklepów czy technologii sklepów internetowych w stosunku do, nie wiem, na przykład rozmiaru firmy. Tak? To znaczy, jeżeli firma ma, nie wiem, 20 lat i bardzo duży biznes, to nie znaczy automatycznie, że ona będzie potrzebowała jakiegoś super rozwiniętego systemu za kilka baniek, a z drugiej strony firma, która nawet może dopiero zaczyna sprzedaż w internecie, może się okazać, że taki system będzie potrzebowała, bo ma taki, a nie inny model biznesowy. I tu właściwie wchodzimy w pierwszy obszar, czyli czyli ten nasz model biznesowy, bo my sobie lubimy wszyscy wkładać B2B tak naprawdę do jednego worka, niezależnie od tego, co tam trafi. Natomiast no, tak naprawdę B2B ma wiele tych odcieni szarości, to znaczy to są takie, no, handel B2B zaczyna się od takiego praktycznie odzwierciedlenia handlu B2C, tylko że tam po drugiej stronie ktoś uzupełnia jeszcze NIP, czyli tak naprawdę to są też produkty, które się kupuje w miarę spontanicznie, cykliczność jest mała, potrzeby są niewielkie i w zasadzie ten proces decyzyjny też jest krótki i de facto to się niczym nie różni od B2C, poza tym, że pojawia się ten NIP, po takie bardzo daleko idące i głęboko zmienione platformy, które właściwie nawet nie tyle są sklepem internetowym, co są narzędziem, które wspiera relacje pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami z całą głębią tych relacji, czyli razem z zachowaniem warunków handlowych, modelu dokonywania zakupów, tam są opiekunowie handlowi, dokumenty i tak dalej, i tak dalej. I teraz trzeba się gdzieś tam na tej osi postawić. I to jest jakby pierwszy obszar, który na pewno warto wziąć pod uwagę. Drugi obszar, no to też jakby ściśle związany z tym, jak daleko idą te nasze potrzeby, no to jeżeli one bardzo mocno wychodzą poza to, co mają platformy te dostępne na rynku do zaoferowania, no to bardzo szybko się pewnie okaże, że te modele abonamentowe nam no jednak nie będą pasowały. To znaczy, jeżeli w ogóle myślimy o rozwiązaniu abonamentowym, no to trzeba spojrzeć, czy to, co dane rozwiązanie ma, nam na 100% wystarczy. Bo jeżeli nie, no to prawdopodobnie ta modyfikacja, której potrzebujemy, no raczej się nie wydarzy w rozwiązaniach abonamentowych. Raczej będziemy musieli postawić na coś, co będzie trzeba customizować, jest otwarte źródłowe, pomijając kwestię licencji. Więc to jest jakby druga rzecz. Trzecia rzecz, myślę, że warto też spojrzeć na swoją firmę, na swój model sprzedaży i nie pytać się, jak platforma ma go odzwierciedlić, tylko gdzie ten model będzie za 5 lat i wybrać taką platformę, która przez te 5 lat będzie nam pasowała. No bo wdrożenie B2B, ono ma najczęściej charakter inwestycyjny. To znaczy my wydajemy z myślą, że to nam się w jakimś czasie zwróci. A żeby nam się to w jakimś czasie zwróciło, to prawdopodobnie jeszcze będzie trzeba dołożyć tą kwestię, że ta platforma będzie musiała ewoluować, bo zmienia się rynek, zmieniają się potrzeby klientów, zmienia się też nasze otoczenie konkurencyjne, więc no, na koniec dnia ta platforma też, żeby się zwróciła, no to musi być w miarę na bieżąco z tymi potrzebami. I to są takie chyba najważniejsze rzeczy. I tu już zaczyna się takie katalogowanie, to znaczy jeżeli firma ma duże potrzeby, no to prawdopodobnie systemy abonamentowe im odpadną, więc wchodzimy w ten obszar taki otwarty źródłowy, czy taki, gdzie można coś dedykowanego napisać. No i tam już trzeba spojrzeć na to, na ile dana platforma wytrzyma ten zakres zmian, który my planujemy, czy tam nie narośnie dług technologiczny, czy ta platforma, brzydko mówiąc, się nie rozleci za 3 lata. I to są takie obszary, w których my się poruszamy. Natomiast na pewno nie jest tak, że firma z 20-letnią tradycją w handlu i z tysiącami klientów, czy setkami tysięcy klientów na pokładzie absolutnie nie pasuje do rozwiązania abonamentowego za 100 zł miesięcznie, bo i takie przypadki się zdarzają. Nie? Więc to są takie główne osie, w których musimy się poruszać. Są takie kwestie już bardzo subiektywne, to znaczy no, są firmy, które koniecznie idą w rozwiązania otwarte źródłowe, gdzie mają wiele firm, które mogą im to dostarczyć, bo chcą mieć komfort. Są firmy, które idą w rozwiązanie licencjonowane, no bo mają na przykład dostawcę swojego systemu ERP, który im zrobi takie dedykowane rozwiązanie pod klucz, to jest sprawdzony dostawca i tak są od niego uzależnieni, im to w ogóle nie przeszkadza. Więc no, tu już jest kwestia bardzo subiektywna. No i na końcu to, tak już nazwijmy to ostatnią osią, na którą warto zwrócić uwagę, to jest też dostawca technologii, z którym podpisujemy umowę. Tam trzeba też zwrócić uwagę na jakiś tam poziom asertywności o partnerstwie, które jest wyświechtanym hasłem, też już wcześniej mówiłem. Natomiast no, to też ja wychodzę trochę z założenia, że taki dostawca technologii no, powinien być współodpowiedzialny za sukces tej platformy i to sukces nie rozumiany jako dostarczenie narzędzia, tylko sukces rozumiany jako no, przejście z tych tam 10 do 40% czy nawet więcej tej takiej proporcji zamówień online do offline. Więc wykonawca platformy też jest jednym z bardziej istotnych czynników.
A jeżeli chodzi o wybór tej technologii, bo no, z tym się spotykamy przy każdej jednej dziedzinie naszego życia. Czy są jakieś tak zwane, nie wiem, marketingowe bullshity, na które każdy trąbi, każdy wiesza na swoich sztandarach, ale de facto one dla nas potem nie mają znaczenia?
Wiesz co, no, na pewno marketingowy bullshit idzie za wykonawcą i to, na to trzeba brać poprawkę i na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o technologię, no to tak, na pewno wiesz, są różne systemy, które no, może bez nazw, ale są systemy ERP, które mają swoje panele B2B i no, to na ulotkach jest dystrybuowane jako fantastyczny system, który wspiera, jest przy okazji natywnie kompatybilny z danym ERP-em. Natomiast no, prawdopodobnie, czy może nawet nieprawdopodobnie, najczęściej to jest jakiś paździerz, nie? I tam no, niewiele z tego systemu da się uszyć. Szybko się okazuje, że ten system ani za specjalnie nie wygląda, ani za specjalnie nie jest dostosowany do potrzeb klienta, możliwości rozwoju nie ma żadnych, więc na to trzeba zwracać uwagę. To znaczy, oczywiście no, nie chcę znowu wszystkich herpów wkładać do jednego worka, natomiast bardzo często jest tak, no właśnie, bo ty się obrazisz, tylko widzisz, bo wy robicie dedykowanego najczęściej, dedykowany panel B2B, nie? Więc tam wchodzimy tak naprawdę już nawet nie w obszar tego marketingu i gotowego rozwiązania, tylko w obszar tego, czy wy jako dostawca jesteście zaufanym dostawcą dla klienta. Natomiast biorąc pod uwagę, że klient najczęściej ma z wami już głęboką relację w postaci ERP-a, no to o to raczej bym się nie martwił. Ale te inne systemy, które próbują sobie spudełkować rozwiązanie e-commerce'owe i dać to jako taki moduł B2B do swojego ERP-a, no to na to bym mocno zwrócił uwagę. To znaczy, no wiesz, na pewno to jest szybkie rozwiązanie, bo da się bardzo szybko wystawić tą ofertę.
Ale mówimy nie o kwestii właśnie już szybkich, no bo tak jak już sobie na początku zapostulowałem ten model firmy, tak, czyli mamy już te 10% sprzedaży właśnie w jakimś panelu, właśnie w jakimś prostym rozwiązaniu, ale chcemy przejść z 10 do 40%, żeby się naprawdę jakby poczuć wartość z tej digitalizacji, z tej cyfryzacji tego procesu, no to jak cię dobrze rozumiem, to takie, no to może być takim trochę zagrożeniem tutaj przekonywanie, że rozwiązania doszywane, a nie dedykowane się, czy też przez dostawców, którzy po prostu znają się na tej, mają bogate doświadczenie w budowaniu rozwiązań do obsługi sprzedaży w B2B, no to, że tutaj może brakować tych kompetencji i tych możliwości w tych rozwiązaniach. Dzięki. Krzysiek, ale to samo pytanie jest teraz do ciebie. Wiemy już, no bo tak jak wspomniałeś, pewnie w średniej wielkości przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o unarzędziowienie tej intralogistyki, jakieś rozwiązania już zazwyczaj są i funkcjonują. No ale tutaj podobnie cię zapytam jak Marka. Na co zwracać uwagę, jeżeli no, wychodzi nam na to, że na przykład musimy wdrożyć, ponieważ zmieni się ta struktura tych zamówień, zmieni się rozpiętość asortymentowa przy realizacji tych zamówień, to na przykład musimy wdrożyć pewne procesy, których obsługą nasz aktualny system no, nie ma takiej możliwości funkcjonalnej, czyli stoimy przed wyzwaniem wymiany systemu informatycznego do zarządzania tymi procesami operacyjnymi na magazynie. Na jakie elementy zwrócić uwagę?
Wiesz co, przede wszystkim w takim zakresie, na jakim się da na etapie poszukiwania systemu, wyboru systemu i takiej analizy na etapie sprzedażowym, a nie analizy przedwdrożeniowej, skupiłbym się na dopasowaniu systemu do potrzeb. No bo oczywiście kto bogatemu zabroni wozić ogórki w skrzynkach z giełdy w Broniszach na warzywniak Porsche Panamerą, ale z drugiej strony kto też komuś zabroni wozić gruz na budowę Fiatem Doblo. No jedno i drugie da się robić, tylko pytanie, czy to są narzędzia właściwie dopasowane do właściwych potrzeb. Czasami zdarza się, że tak nie jest, że ktoś właśnie poszedł za namową jakiegoś superhandlowca i się przestrzelił, ktoś z kolei przeoszczędził kilka złotych na etapie wyboru systemu, wybrał tańszy, który mu się zaczyna za chwilę dusić i nie jest efektywny, nie jest wydajny do jego potrzeb. Więc to na pewno brałbym pod uwagę już na etapie przeglądu systemów i takich pierwszych rozmów sprzedażowych, czy my poruszamy się w tym obszarze rozwiązań, które są odpowiednie dla nas, ale jednocześnie brałbym poprawkę na skalowalność. Czyli wiemy, że będziemy rosnąć 10-20% rocznie od tych 30 do 50-60 chcemy dojść w jakimś określonym okresie czasu. to czy rozwiązanie, które teraz bierzemy pod uwagę, będzie w stanie nam tą skalowalność obsłużyć. I teraz jedna uwaga. Jeżeli chodzi o ERP-a, no to z ERP-em idziemy na długo, tak? Ludzie ERP-a nie wymieniają całe dekady. Natomiast wszystkie rozwiązania dodatkowe, na przykład jakieś platformy B2B, silniki sklepów i tak dalej, nie zakładałbym w tej chwili mocnego planowania na okres dłuższy niż 3-5 lat. Zwłaszcza, że rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że my nie wiemy, czy zakres funkcjonalności, który dzisiaj żeśmy sobie opracowali jako takie wymarzone i takie, które chcemy, żeby system miał i żeby tylko ilości teraz większe były, to będą odpowiednie funkcjonalności za lat 2, a co dopiero za 5. Więc na pewno jakby raz, że skalowalność, a dwa także elastyczność, na ile ten system, tu na pewno jest przewaga systemów opartych o open source, o wolny kod źródłowy, o których Marek wspominał, co my w tym systemie będziemy w stanie zrobić w przyszłości, żeby go dopasować do naszych zmieniających się potrzeb, oraz też zwróciłbym uwagę na nowe trendy w technologii i w rozwiązaniach informatycznych, co w tym systemie będziemy w stanie zmienić sami. Bo jest trochę rozwiązań, które są opartych o metody low-code albo no-code, gdzie my pewne zmiany związane z procesami, systemem możemy sobie sami wprowadzać do takiego systemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten marketingowy bullshit, to czego ja się na dzisiaj staram wystrzegać, to jak ktoś mi mówi na pierwszej prezentacji systemu o zaawansowanych algorytmach albo sztucznej inteligencji, to uciekam.
Słuchaj, a wspomniałeś o dopasowaniu do potrzeb, że warto wybierać, ale to jest też takie trochę enigmatyczne, no co to znaczy system dopasowany do potrzeb. Jak poznać te swoje potrzeby? Bo jeżeli mówimy teraz o rozwiązaniach do obsługi tych procesów ultralogistycznych, magazynowych, w jakich w ogóle wymiarach warto te swoje potrzeby definiować?
Cofnę się krok wcześniej. Nie jesteś w stanie zdefiniować dobrze swoich potrzeb, jeżeli nie wiesz, jakie procesy są u ciebie w firmie. A spotkałem się już kilkakrotnie z case'ami takimi, że pewne procesy albo pewne oczekiwania co do tego, jak ma coś działać, wychodzą na etapie wdrożenia, czyli troszeczkę za późno. Więc po pierwsze musimy wiedzieć, co się u nas w firmie dzieje, nie tylko tak ogólnie, tylko bardziej w szczegółach, czyli jak się systemy łączą, jakich interfejsów używają, jaka jest przepustowość tych interfejsów, jak z kolei operacje w magazynie są zorganizowane, jakich terminali mobilnych używają magazynierzy i czy nowa wersja systemu pójdzie na tych terminalach, jaka jest przepustowość i pokrycie sieci w LAN w magazynie, jak zmienimy sposób kompletacji, czy nam wszędzie będzie mieli odpowiedni zasięg. To jest wszystko to, co się składa na to, czy my po pierwsze wiemy, jesteśmy w stanie skatalogować to, co dzisiaj mamy i jak działa. Z drugiej strony musimy to zderzyć z tym, jak chcemy, żeby działało. Wtedy dopiero możemy określić, jaka jest droga przed nami, co trzeba zrobić od strony operacyjnej, technicznej, funkcjonalnej, żeby dojść do tego etapu, jak chcemy, żeby było.
Trudno jest znaleźć taką wiedzę, żeby zaprojektować, jak to?
Kłopot jest taki, że niestety w Polsce jest taka tendencja, że ja siama, ja wszystko zrobię siama. Jeżeli w firmie jest osoba, która ma pewną wyobraźnię procesową, jest w stanie ogarnąć na takim bardzo może płytkim poziomie, ale szerokim poziomie wszystkie procesy w firmie i jest w stanie to jakoś w jakikolwiek sposób pomapować, dopytując już konkretnych użytkowników, co się dzieje na ich podwórkach, to jest do zrobienia. Natomiast jeżeli takiej osoby, która z jednej strony będzie właścicielem biznesowym takiego procesu, ale ma też trochę takiej wyobraźni i będzie w stanie sobie wyobrazić coś, jak to dzisiaj działa, a jak mogłoby działać inaczej, jeżeli takiej osoby zabraknie, no to bez wsparcia z zewnątrz taka zmiana będzie słaba i nie przyniesie efektów. Plus do tego jeszcze jedna rzecz, taka zmiana musi mieć swojego właściciela biznesowego. Bo sam pomysł, że dobra, robimy zmianę w firmie, natomiast jeżeli nie ma osoby, która biznesowo za to odpowiada, czy nie wiem, jakiś tam ktoś zamienia zarządu, czy ktoś z księgowości, czy szef operacji, nie musi być prezesem, ale musi mieć na tyle odpowiednią władzę, żeby jak coś laguje na wdrożeniu, żeby postawić odpowiednie osoby do pionu i doprowadzić pewne, chociażby nie wiem, oczekiwanie na dane, podejmowanie decyzji w kluczowych momentach, no to też, jak taka osoba jest, to super, jak właściciela biznesowego nie ma, niejedno wdrożenie z lekkiego, łatwego i przyjemnego zmienia się w koszmar.
No rozumiem cię. Rzeczywiście to jest pewne wyzwanie, żeby dla takiej zmiany w organizacji firmy, szczególnie takiej zmiany, która właśnie dotyczy wielu działów funkcjonujących w firmie, no znaleźć jednego takiego dowodzącego i takiego, który rzeczywiście w pewnych trudnych sytuacjach będzie w stanie pogodzić u siebie wewnętrznie interesy tych poszczególnych zespołów w jeden wspólny projekt realizowany przez cały kształt firmy. Panowie, na podsumowanie, gdybym miał was zapytać, z waszego doświadczenia, może nie trzy, dwie, bo nam czasu niewiele zostało, dwie takie najczęściej powtarzające się przyczyny porażek, niepowodzeń w obszarze tego wdrożenia tej cyfrowej transformacji w waszych obszarach. Dlaczego się nie udało?
Ja bym powiedział, tak jak się patrzy na statystyki takie ogólnie przyjęte dla projektów IT, to, no to rzadko jest chyba lepszym określeniem niż często, jeżeli chodzi o sukcesy w projektach. Natomiast z mojego punktu widzenia to tak, na pewno przy platformie B2B takim największym, wydaje mi się, zagrożeniem jest otoczenie się nieodpowiednimi kompetencjami w firmie. O tym też trochę Krzysiek powiedział. Jakby bardzo często jest tak, że e-commerce managerem, czy product ownerem, czy jakkolwiek to nazwiemy, bo to ma znaczenie wtórne, staje się osoba w firmie B2B, która albo się najbardziej nudziła w robocie i w sumie trzeba było to komuś wrzucić, więc ona się nagle staje osobą dedykowaną do tego projektu, albo B, no jest osobą najbardziej techniczną, bo ma najnowszego iPhone'a w firmie. No i taka osoba no najczęściej nie ma wystarczających kompetencji, żeby ten projekt poprowadzić, a ja jednak mimo wszystko zachęcam do wzięcia współodpowiedzialności za to, żeby ten projekt się wdrożył. No i współodpowiedzialność oznacza tyle, że trzeba jakoś te kompetencje u siebie w firmie mieć. I to też jakby, żeby znowu trochę jeszcze może utrudnić, jak już zatrudniamy takiego e-commerce managera, to tam też trzeba zweryfikować ten zakres kompetencyjny. To znaczy nie każdy e-commerce manager się do takiego dużego wdrożenia będzie nadawał, no bo jeżeli mamy e-commerce managera, którego największym sukcesem jest obsługa jakiegoś sklepu abonamentowego i wrzucamy go na wdrożenie za dwie bańki, to on prawdopodobnie nawet nie ma pojęcia, o czym nie ma pojęcia. Więc jakby to jest inaczej nazwany brak kompetencji i moja rada tutaj, no jeżeli zarząd czy właściciel firmy no, czuje, że nie ma tych kompetencji w firmie, to najlepiej, żeby się zaangażował też samodzielnie, dlatego że przynajmniej ta osoba, która wydaje pieniądze, będzie blisko projektu i wtedy jakby łatwiej będzie w stanie podejmować pewne decyzje. Natomiast no jeżeli zrzuci to odpowiedzialność na osobę, która tych kompetencji nie ma, no to ani ten projekt nie pojedzie dalej, ani ten właściciel nie będzie wiedział, na co wydaje pieniądze. Więc to jest taki najgorszy scenariusz. No i drugi scenariusz, który powoduje, że te platformy B2B nie do końca osiągają taki sukces, jakbyśmy im chcieli dać, no to takie, nazwijmy to, niewłaściwe wdrożenie pilotażu. Bo no B2B jest troszeczkę mniej uprzywilejowane, jeżeli chodzi o projekty pilotażowe, no bo w B2C tak naprawdę zawsze można coś tam postawić sobie na boku i w razie osiągnięcia sukcesu jakoś to próbować integrować w firmę. Natomiast w B2B już nie do końca to zadziała. Mówiłem o tym na samym początku. B2B najczęściej wspiera relacje pomiędzy dwoma firmami. Więc jeżeli my na przykład w ramach pilotażu pozbędziemy się warunków handlowych, no to umówmy się, że mało kto tam będzie kupował. No bo po co, skoro może zadzwonić i te warunki handlowe po prostu mieć. I no jeżeli, brzydko mówiąc, wykastrujemy tą platformę, no to się okaże, że ona jest skazana na porażkę i później właśnie chodzi po rynku takie stwierdzenie, że w naszej branży B2B nie działa.
Dzięki. Krzysztof, coś byś dodał?
Tak, bardziej od strony biznesowej, strategicznej. Jeżeli uruchamiamy B2B, a jednocześnie mamy problem z tym, żeby zapewnić szerokie portfolio produktów odpowiednio zaprezentowanych na portalu B2B, no bo słuchajcie, no katalog papierowy i przedstawiciel, który opowiada o produktach, a odpowiednia prezentacja produktu na platformie B2B to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli o tym zapominamy, no to jest pierwsza przyczyna porażki projektu na B2B. Zwłaszcza jeżeli sprzedajemy produkty, które nawet w B2B kupuje się oczami. Jeżeli ja mam sklep fizyczny albo nawet internetowy i chcę kupować na portalu B2B rzeczy, które chcę sprzedawać dalej, to ja też chcę ocenić, jak one wyglądają pod każdym kątem. Chcę mieć skąd pobrać dane fit produktowy, chcę mieć skąd pobrać zdjęcia i tak dalej. Jeżeli tego nie zapewnimy, to nie będziemy w stanie obsłużyć zarówno naszych kontrahentów, nowych kontrahentów B2B pozyskać ze sklepami stacjonarnymi, jakże ze sklepami internetowymi. To jest jakby jeden obszar. A drugi obszar to jest priorytety w dostępie do stoku. Czyli jeżeli w firmie mamy ograniczone zasoby dostępności produktów, to pierwsze, co można zrobić źle, to na to, co mamy dostępne na magazynie, pozakładać rezerwacje, bo nasi stali odbiorcy muszą mieć. W związku z powyższym dostępność produktów na froncie B2B leci na łeb to szyję i nikt tam już nie chce zaglądać, bo przecież tam wszystko niby jest, ale niczego nie ma.
Mam nadzieję, że teraz lepiej wiesz, co czeka twoją sprzedaż i magazyn po tym, jak przeprowadzisz firmę transformację cyfrową. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba, jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekkich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekkich.pl/062. Chociaż z jedną osobą, która według Ciebie może potrzebować tej wiedzy, pomożesz jej i mi, będziemy Ci za to naprawdę wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru LinkedIn i Facebooka, zarówno fanpage, jak i profile prywatne. Wybierz cokolwiek jest Ci wygodnie, mi jest obojętne, ale warto, bo dzięki temu będziemy zawsze w kontakcie, a Ty będziesz na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.